Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Arkadiusz Romiszewski, 9148. Szanowny Panie Redaktorze, jak Pan ocenia wyprowadzenie poza budżet kwoty 35 miliardów złotych od początku 2024 roku przez rząd Tuska? Wszystkie wydatki miały być transparentne, wyszło jak zwykle. No to wie Pan, jak ktoś wierzył, że rząd Tuska będzie rządził praworządnie i transparentnie, no to sam sobie szkodzi, więc nie wiem, dlaczego miałbym być tym zdziwiony. No to rząd Tuska to jest zwyczajna postkomunistyczna ekipa w kraju europejskim, która ma tylko jeden cel, jak najwięcej się nakraść. No może jeszcze rządowi Tuska przyświeca drugi cel, żeby na polecenie Unii Europejskiej jak najbardziej tam wyszydzić Polskę, zgnoić polskość, naszą tradycję, naszą kulturę i tak dalej. I te 35 miliardów złotych, które zostały wyprowadzone poza budżet, wcale mnie tutaj nie dziwią. No mogę tylko sarkastycznie powiedzieć, no niech się pan cieszy, panie Arkadiuszu Romiszewski, że to 35 miliardów złotych, a nie na przykład 135 miliardów złotych, prawda? Natomiast gdybyśmy na to mieli spojrzeć w sposób taki systemowy, to tu po raz kolejny trzeba byłoby się odwołać do tego przykładu z roku 92, kiedy kolega wielce czcigodny Korwin-Mikke zgłosił projekt uchwały sejmowej, która by zakazała rządowi się zadłużać i zaciągać deficytu budżetowego. I kiedy on to zgłosił, zresztą zupełnie na poważnie na mównicy sejmowej, to cała sala ryknęła jednym wielkim śmiechem, bo tym głupkom siedzącym wtedy w ławach poselskich nie przyszło do głowy coś takiego, że można się zadłużać. No to jest oczywiście problem braku jakiejkolwiek dyscypliny finansowej, ale wie pan, ja bym pana jeszcze zachęcił do refleksji nad jedną kwestią, panie Arkadiuszu, nad tym, na co te pieniądze zostały wydane, bo niech pan zwróci uwagę, że u nas w każda branża mówi, że ma kryzys. No, szpitale powoli przestają pacjentów przyjmować, w edukacji brakuje pieniędzy, wojsko się skarży, że nie ma pieniędzy. A co się dzieje z tymi pieniędzmi? Gdzie one znikają, prawda? I te 35 miliardów złotych, o które tam Tusku, sobie jakoś oprzedł, żeby to wyprowadzić poza budżet i nie wykazywać deficytu budżetowego, to jest pytanie, na co to zostało przeznaczone. I powiem panu, w którą stronę idą moje domysły. Moje domysły idą na to, że jak to w eurosocjalizmie zostało to rozkradzione i zmarnowane. I to, że zostało rozkradzione, to oczywiście źle, ale to, że zostało zmarnowane, to jeszcze gorzej, bo kradzież jest przestępstwem mniej złym niż marnotrawstwo, bo jak ktoś ukradnie, ja nie popieram kradzieży, żeby była jasność, ale jak ktoś coś ukradnie, na przykład pieniądze, no to on je potem wydaje racjonalnie, bo są już jego, czyli na przykład część da żonie, żeby poszła do fryzjera, no to zarobi fryzjer, za część tam sobie kupi buty, krawat, garnitur, no to zarobi tam szewc, zarobi krawiec, zarobi kapelusznik, jak jeszcze kapelusz kupuje i tak dalej. Natomiast jak gorzej, zdecydowanie jest gorzej, jak nie tylko, że kradną, to jeszcze marnują, a niestety, żeby czasem jest tak, że trzeba znacznie więcej pieniędzy zmarnować, żeby coś ukraść. Bo na przykład, żeby się nakraść na dostawach fotoradarów, to trzeba jeszcze tam wziąć i napisać ustawy, jakieś urzędy powołać od fotoradarów, które marnują pieniądze taśmowo. To jest coś koszmarnego. Także myślę, że z tych 35 miliardów złotych 5 rozkradli, a 30 zmarnowali. Mimciak. Panie redaktorze, czy istnieje obecnie możliwość dochodzenia sprawiedliwości przez pana, który niesłusznie odbył wyrok więzienia za zabójstwo, którego nie był, a następnie wyjechał do Anglii? Rzekoma ofiara żyje. Pan redaktor pomagał temu skazanemu. Wie pan, no nie sądzę, bo ja tego jegomościa zabrałem, jak on wyszedł, to ja go zawiozłem na lotnisko. On za resztę pieniędzy kupił sobie bilet do Anglii. Powiedział, że on chce wyjechać do Anglii, robić tam cokolwiek będzie mógł, bo jego noga w tym ubeckim kraju więcej nie postanie. I tyle, no jak ja mu mówiłem o tym, że mógłby zaskarżyć państwo do niezawisłego sądu, wygrać odszkodowanie, to on mówił, że jemu po prostu żołądek podchodzi do gardła na samą myśl, że jeszcze raz miałby stawać w niezawisłym sądzie tego durnego ustroju i o cokolwiek się z tym państwem sądzić. Tym bardziej, że mi powiedział, że pewnie by tak jak i wielu innych tam, którzy dostawali odszkodowania za areszty niesłuszne, to by pewnie dostał 5 czy 10 tysięcy złotych. Ja nie wiem, ja tam parę miesięcy temu jakieś informacje na Facebooku żeśmy wymienili, ale nie pytają go o to. I szczerze powiedziawszy, ja się mu nie dziwię, bo To jest tragedia, która złamała życie jego i jego rodziców. Jego rodzice zresztą już nie żyją. No człowiek po kilkunastu latach odsiadki wyszedł z więzienia zupełnie zniszczony, z przekreślonymi planami na życie. Także nie wiem, nie proponowałem mu tego. Musiałby sam się do mnie zwrócić z prośbą o pomoc w tej kwestii. Ale z tego, co wiem, to on sobie jakoś ułożył życie w Anglii. Także stara się powoli ten paskudny rozdział wymazać z życiorysu. Takie odniosłem wrażenie. Łukasz Jaszczuk, E1B. Witam pana redaktora, mam dwa pytania. Czy może pan powiedzieć, co myśli o uprowadzeniu i zabiciu pana Olewnika i czy planuje pan napisać książkę w tym temacie? Wie pan, nie, bo ja już nie mam nic takiego nowego do powiedzenia, co byłoby w tym temacie podstawą do napisania książki. Ja na temat sprawy Olewnika napisałem grubo ponad 100 artykułów na łamach tygodnika Angora, rozmaite tam ciekawe smaczki ujawniałem. Natomiast co ja myślę, teraz jest jeszcze inna ciekawa kwestia, mianowicie przed sądem okręgowym w Płocku, tutaj niezawisły sąd w końcu się wziął za tą sprawę, toczy się drugi proces w sprawie Olewnika, drugi i chyba już ostatni, na którym tam, gdzie na ławie oskarżonych, tam siedzi parę osób, w tym jego najbliższy przyjaciel, pan Jacek K. Ja ujawniłem, że Jacek K. był agentem UOP-u jeszcze o pseudonimie Hutnik, potem przejętym przez ABW i zwróćcie Państwo uwagę, że nikt tym wątkiem się nie zajął, to znaczy jeśli dobrze pamiętam, to albo któryś z apolitycznych prokuratorów, albo już niezawisły sędzia w Płocku, to już nie pamiętam, zapytał pana Jacka, czy był pan agentem UOP-u, on oczywiście odpowiedział, że nie, nie był, może kto inny był i nikt tej sprawy w ogóle nie wyjaśnił, a przecież tak naprawdę sprawa Olewnika jest bardzo prosta do wyjaśnienia, tylko jest trop, którym żadna prokuratura, żaden sąd nie miał odwagi pójść. Mianowicie trzeba byłoby zajrzeć do teczek ludzi, którzy się w tej sprawie przewijali, a byli związani z służbami specjalnymi i co więcej do teczek ich oficerów prowadzących, bo na przykład to mogłoby stanowić klucz do rozwiązania zagadki na przykład śmierci Wojciecha Franiewskiego albo rzekomej śmierci byłego komendanta miejskiego policji w Płocku, pana Książkiewicza, który dostał raka, który mu się w ciągu jednego dnia rozwinął akurat przed terminem przesłuchania w prokuraturze apolitycznej warszawskiej i dostał tego raka w taki sposób, że wezwał swojego sąsiada, któremu rzekomo kazał się skremować i rozsypać prochy nad Bieszczadami. Ten sąsiad potem to zeznał, chociaż nie wiadomo dlaczego wybór pana Książkiewicza padł akurat na tego sąsiada, który nigdy wcześniej nie dokonywał żadnych kremacji. To są takie kwestie dość istotne. Natomiast tu nikt prowadzący tą sprawę nie miał odwagi przejść krąg dalej i wyjść na ludzi z cienia, czyli na ludzi służb, którzy za tą sprawą stali. Czy może pan polecić książki o konflikcie w Wietnamie? Wie pan, ja się nie zajmowałem konfliktem w Wietnamie, także nic tutaj szczególnego panu nie polecę. Fund Wet Alert. Dzień dobry. Czy byłby pan zainteresowany tematem tuszowania przestępstw urzędniczych przez policję i prokuraturę, niszczeniem organizacji pożytku publicznego za działalność charytatywną? Pozdrawiamy serdecznie. Wie pan, no pewnie, że tak. Ja zawsze jako dziennikarz jestem zainteresowany wyświetlaniem wszystkich patologii, które są w państwie. Państwo czasem pytacie mnie w pytaniach albo w mailach, dlaczego pan się nie zajmuje tym i tym, to jakiś opis sprawy, o której ja w ogóle nie słyszałem. No nasze państwo stoi na głowie, ten ustrój to jest przecież katastrofa i w zasadzie w jaki obszar funkcjonowania państwa nie włożymy nosa, to tam wszystko działa nie tak jak powinno. No to jest kopalnia przecież afer, skandali, nieprawidłowości, złodziejstwa, marnotrawstwa i w tych obszarach funkcjonowania tam w kopalniach, w których państwo mi piszecie, na pewno tak też jest. Ja w tego nie kwestionuję, tylko ta ilość afer nie pozwala dziennikarzom śledczemu zajmować się wszystkim. No, każdy z nas, dziennikarzy śledczych, zajmuje się tam jakąś swoją tematyką, tym, co uważa za najciekawsze, ale jeżeli pan ma taką wiedzę, to niech mi pan po prostu prześle. Ma pan dane kontaktowe w opisie filmu, także spokojnie niech mi pan to przysyła. Szowinista męski. O, mój ulubieniec. Ile dzisiaj tych pytań? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, 9 pytań. No, coś niesamowitego. Ja chyba będę musiał otworzyć nowy cykl pytań pod Q&A-ów i to będzie cykl zarezerwowany tylko dla szowinisty męskiego. A niech pan wpadnie, panie szowinista, na jakieś targi moje, niech pan się przedstawi, to kawkę sobie wypijemy, bo mi pan tutaj dużo pracy zawsze daje, to chociażbym poznał pana. No pan zna mnie, a ja nie znam pana. Odwrotnie niż dużo ludzi, którzy na targach książki patriotycznej do mnie podchodzą. Panie redaktorze, my pana znamy, ale pan nie zna nas. Czy był pan werbowany przez obcy wywiad? Czy zorientował się pan, że robią podchody? No wie pan, nie zaobserwowałem takich jakich działań, no ale obcy wywiad, gdyby to był wywiad profesjonalny, no to robiłby to w taki sposób, żebym się tego nie zorientował. Także nawet jeżeli jakieś takie podejścia robiono, to tak, żebym się tego nie zorientował. Redaktor Sommer właśnie powiedział, że Mateusz Morawiecki nadał jakieś oświadczenie, że on z tym całym Zielonym Ładem nie ma nic wspólnego. Czy Mateusz Morawiecki rzeczywiście nie musi się bać, że ktoś mu podsunie pod nos dowód czarno na białym, że jednak dał zgodę? Wie pan, no, moim zdaniem Mateusz Morawiecki jest postacią tak zakłamaną i hipokrytyczną, że nawet jakby mu ktoś podsunął pod nos czarno-białe, to na czarno na białym to napisane, to by twierdził, że to nie jego podpis. A jakby się pan zapytał, to co pan podpisywał jako premier, to zupełnie z tym samym rozbrajającym uśmiechem mógłby oświadczyć, że nie był premierem, prawda, na przykład, i dowodzić, że to Kaczyński był premierem, czy ktoś tam. Także to nie ma, wie pan, te oświadczenia pana Morawieckiego, czy innych polityków, one kompletnie nie mają żadnego znaczenia, bo liczą się fakty. No jeżeli ja panu powiem, że prawda, znajduje się, wydam panu oświadczenie, że jestem na przykład prezydentem San Escobar, a to jest informacja niepotwierdzona, no to liczą się fakty, a nie to, co się gada. Jeśli tęczusie, o, jakie fajne określenie pan znalazł na Rainbow, ja z tych tęczusie, może zacznę je za pana pozwoleniem stosować. Jeśli tęczusie mają być chronieni przed zwracaniem się do nich wedle płci, to czy powinni nosić obowiązkowe opaski z właściwym numerem? Wie pan, myślę, że nie, bo wtedy nie byłoby całej tej zabawy z możliwością pozwania pana do niezawisłego sądu, no bo jakby chodził taki, jak to pan nazywa, tęczuś i mówił, ja jestem na przykład ani taki, to wtedy zwracałby się pan do niego tam na przykład niech człowieko, albo niech tam profesoro, albo niech coś to tam weźmie i zrobi, albo weźmie i powie i tak dalej. No ale jak on nie ma takiej opaski, to pan nie wie, jak się do niego zwrócić. Może się pan do niego zwrócić tak, jak on sobie tego nie życzy. I w związku z tym on pana wtedy może podać do niezawisłego sądu, a niezawisły sąd, jak pana wtedy weźmie i spuści. Bo niby na jakiej podstawie niezawisłe sądy mają skazywać osoby zwracające się do tęczusiów w dobrej wierze, ale nieodpowiednio? No na podstawie prawa. A na podstawie czegoż to niezawisłe sądy skazują? Tylko na podstawie prawa. To wie pan, w Związku Radzieckim funkcjonował kiedyś w kodeksie karnym taki osławiony artykuł 58, który mówił o przestępstwach przeciwko państwu, niezidentyfikowanych. I jak kogoś należało wsadzić do łagru i nie było za co go wsadzić do łagru, to zawsze wsadzano go z artykułu 58, który mówił o innych przestępstwach przeciwko państwu, prawda? Za PRL-u w ustawie tam, która mówiła o wydawaniu paszportów, gdzie były wskazane cztery powody, dla którego komuś można odmówić paszportu, i tam był między innymi trzeci punkt, że ze względu na piastowane stanowiska społeczne, i punkt czwarty z innych ważnych względów państwowych, prawda? I jak komuś nie było powodu żadnego, żeby komuś odmówić paszportu, to odmawiano mu właśnie z punktu trzeciego, czyli że piastuje jakieś urzędy nie państwowe, tylko społeczne. Mój świętej pamięci dziadek kiedyś dostał odmowę z tego tytułu, ale się odwołał do chyba kolegium czy do jakiegoś niezawisłego sądu, twierdząc, że jedyne stanowisko społeczne, jakie piastuje, to jest zastępca przewodniczącego komitetu rodzicielskiego w szkole, do której uczęszczał mój ojciec, i akurat to stanowisko nie ma żadnego znaczenia, bo w wakacje się nie odbywają lekcje, więc żadne tutaj zagrożenie dla państwa nie płynie z tego, że dostanie paszport. Chyba mu ten paszport wydali wskutek odwołania. Także tu i to jest tak samo z artykułem 58. W Związku Radzieckim było tak, że na przykład, wie pan, kiedyś była obrona Leningradu, jak armia Hitlera, Wehrmacht podeszli pod Leningrad w 1941 roku i zebrała się taka rada tam polityczno-wojenna, czy jakaś tam, jakoś coś tam wtedy nazywało, i zastanawiali się, co robić, żeby ten Leningrad obronić. No i wystąpił jegomość, który mówił, że póki jeszcze faszyści, no bo tak nazywano wojska Hitlera, nie doszły do Leningradu, to trzeba wywieźć ludność cywilną koleją, która jeszcze działa dobrze i jej tory nie są uszkodzone przez niemieckich żołnierzy. No to rozstrzelano go za to, że chce osłabiać potencjał obronny Leningradu i wywozić ludzi, którzy mogą się na froncie przydać. No to nauczony tym doświadczeniem drugi, tam jakiś komunista z lokalnej rady wystąpił na tym zebraniu i powiedział, że w takim razie nie wolno koleją wywozić ludzi, którzy mogą się przydać na froncie, tylko trzeba ich koniecznie trzymać w Leningradzie. I jego też na podstawie artykułu 58 rozstrzelano za to, że chciał zostawić ludność cywilną na pastwę wroga, prawda? A kiedy już wojska niemieckie były bardzo blisko, to też zebrała się rada, gdzie jeden z członków stwierdził, że to należy w takim razie koleją wywieźć tam część żołnierzy z Leningradu, żeby i część zapasów, no to rozstrzelano go za to, że chce używać kolei, prawda, w momencie, kiedy jest oblężenie i ta kolej może się do czegoś przydać, a wtedy kolejny, już czwarty stwierdził, że w takim razie to zostawmy, niech ta kolej rzeczywiście nam służy, bo ona może nie wytrzymać ataku niemieckich wojsk. I tego rozstrzelano za brak zaufania do sowieckich kolei. Także jak pan widzi, z artykułu 58 w Związku Radzieckim można było skazać każdego za wszystko. I tu będzie dokładnie tak samo, żeby każdego za wszystko będzie można skazać, jak się na przykład taki tęczuś, bardzo ciekawe słowo, do pana zwróci. Która branża nie musi się bać Zielonego Ładu? No, myślę, panie szowinisto-męski, że Zielonego Ładu nie muszą się bać politycy i specjaliści od termomodernizacji, bo oni na tym zarobią najwięcej, politycy z łapówek, a specjaliści od termomodernizacji na termomodernizowaniu naszych domów, a no i jeszcze wystawcy certyfikatów, którzy będą nam dawać certyfikaty, że mamy te domy termomodernizowane. Ja pamiętam kiedyś w czasach tego covidiotyzmu, jak przekraczałem granicę ukraińską i za granicą ukraińską był taki duży napis: testy na COVID, wyniki negatywne od razu. I to spodziewam się, że tu się taki sam przemysł rozwinie na zasadzie certyfikaty termomodernizacyjne, gotowy wynik od razu. Będzie sobie pan mógł wejść przez internet, prawda, kliknąć i sobie zamówić certyfikat do domu. Jeśli na koniec roku szkolnego 25-26 uczeń napisze w klasówce, że nie zgadza się z tęczowymi poglądami, to czy dostanie pałę i będzie kiblował? Wie pan, może do tego czasu już nie będzie klasówek żadnych, bo po co? Przecież likwidują w szkołach, pały to na pewno nie dostanie, bo jak pan wie, likwidują oceny. Także to nie, ale jakie będzie konsekwencje? To nie wiem, czy w ogóle będą klasówki, ale może taki uczeń zostanie wezwany do pedagoga wbrew woli rodzicom. Pedagog go tutaj elegancko pouczy, że trzeba mówić prawdę, zapyta, skąd to takie parszywe poglądy ma. No on powie, że wyrósł z domu, bo mu się podoba, że tutaj tatuś z mamusią to się kochają, tworzą szczęśliwy dom i wtedy weźmie taki psycholog, doniesie do niego, do Urzędu do Spraw Dyskryminacji albo Antydyskryminacji. Ja myślę, że powstanie taki urząd, który będzie się mógł nazywać na przykład Dyrektoriat Upowszechniania Polityki Antydyskryminacyjnej, w skrócie DUPA, i do takiego na przykład urzędu psycholog doniesie, żeby taki urząd przyszedł, odebrał dziecko albo na rozmowę obywatelską takiego ojca wezwał. Także będzie. Czy wytwórnie pomocy naukowych zaczną produkować dmuchane lale dla szkolnych pracowni edukacji zdrowotnej? Wie pan, wcale takiego scenariusza nie można wykluczyć. I to mówię zupełnie poważnie, bo to, co się dzieje w edukacji, to mnie rzadko śmieszy. Ja na to patrzę poważnie, bo to jest dramat. Kierować ruchem ulicznym może policjant, żołnierz lub inny pracownik nadzoru ruchu. Jeśli polityczny aktywista siedzi na jezdni, to czy zablokowany kierowca może skorzystać z artykułu 26 kodeksu karnego, który mówi o stanie wyższej konieczności, złapać siedzącego za ucho i odprowadzić go siłą na chodnik lub pobocze? No wie pan, dotyka pan problemu pewnej patologii, bo on, gdyby to aktywista złapał kierowcę, to byłaby to samoobrona, a jak kierowca złapie aktywistę, to będzie to wtedy przekroczenie granic samoobrony. No tu oczywiście państwo zawodzi, bo ci aktywiści to są terroryści, oni powinni być pałą potraktowani i do kryminału trafić i tyle. Natomiast no tu w stan wyższej konieczności, no to trzeba liczyć potem, że trafi się do normalnego prokuratora. Ja poznałem ostatnio paru normalnych prokuratorów, takich, których tam Omzrik wyzywał od czci i wiary. I to może być tak samo, no ale tam też są ludzie i ludziska, także raczej myślę, że by pan za to beknął. Czy jest pan w stanie przewidzieć wszystkie skutki Zielonego Ładu? No nie, bo Zielony Ład to jest przykład socjalistycznej głupoty, a głupota jest nieprzewidywalna. Niech pan zwróci uwagę, proszę pana, dlaczego kapitaliści, właściciele fabryk z potężnymi pieniędzmi, z miliardami dolarów, jak uciekają, to uciekają, na przykład wolą swoje pieniądze czy swoje fabryki stawiać tam w Tajlandii, w Malezji, czy w Indonezji, czyli w tym regionie świata najbardziej narażonym na ataki huraganów, na wybuchy wulkanów, prawda, na tornada, trzęsienia ziemi i tak dalej, bo te wszystkie zjawiska są przewidywalne, można sejsmografa wynająć, można mu zapłacić i on mniej więcej przewidzi, kiedy będzie tam trzęsienie ziemi, tornado, czy huragan, czy cyklon, albo erupcja wulkanów, to wszystko można przewidzieć, natomiast głupota europejskich polityków jest nieprzewidywalna, prawda, i to żaden sejsmolog tego nie przewidzi, dlatego kapitał i mądrzy ludzie od nas uciekają. Jaki procent naszych problemów gospodarczych jest wynikiem światowych kryzysów, a jaki procent jest wynikiem decyzji naszej władzy krajowej i władz Unii Europejskiej? Ja myślę, że 99% to są durne decyzje władzy krajowej i Unii Europejskiej, a 1% to są światowe kryzysy. No, kryzysy są zawsze w gospodarce kapitalistycznej i nic się na nie nie poradzi, ale kryzysy trzeba przezwyciężać, pokonywać i przeczekać. A durnot Unii Europejskiej się przeczekać nie da. One muszą po prostu same zbankrutować. Dziękuję Państwu serdecznie. To wszystko w dzisiejszych pytaniach i odpowiedziach. Pamiętajcie Państwo o targach książki patriotycznej. Pamiętajcie Państwo, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne i ratować Was z opresji, z różnych sytuacji, w których wchodzicie w konfrontację z ustrojem albo ustrój ze wszystkimi swoimi przywarami, wchodzi w konfrontację z wami. Wszystkim tym, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Wszystkie datki, które od jakiegoś czasu Państwo mi przekazujecie, są wykorzystane na produkcję filmu na temat Omzrik, który mam nadzieję w styczniu skończymy. Jak zwykle zachęcam Państwa do lektury książek. Moja najnowsza książka Vendetta bardzo się ostatnio dobrze sprzedaje na targach książki patriotycznej. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.